Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witamy serdecznie, witam panią doktor przede wszystkim, Anna Rembas, kłaniam się, i doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska.
Dzień dobry,
witam
państwa.
Śmiejemy się, bo było na styk pani doktor, tak, ale tak. To od rana jest, od kilku dni jest na styk w Gdańsku,
Od miesięcy.
Coś tam przy galerii, tak?
Gdzie nie jest na styk? Przy galerii jest jakiś tłumek, taki dziwnie podejrzany. Przy Kastoramie tłumek, proszę państwa. Generalnie z Sopotu nie jedzie się źle, gorzej się jedzie do Sopotu. Ale mimo wszystko jakby punkt widzenia zależny od punktu siedzenia. Jak się człowiek spieszy, to ten koreczek jakby się wydłuża.
Dokładnie, a ta godzina 13:15 to godzina, w której spotykamy się z seniorami, spotykamy się z naszymi słuchaczami, nie tylko z seniorami, bo coraz młodsi ludzie, pani doktor, nas słuchają i coraz młodsi ludzie do nas piszą, pytając o różne rzeczy. To dobry znak, dlatego że też celem naszej audycji Srebrne Pokolenie jest taka edukacja, mówiąc krótko. Edukacja na poziomie właśnie rodzin, na poziomie znajomych, na poziomie każdym. Już w pewnym wieku to musimy się zacząć oglądać i rozglądać, co tak naprawdę naszemu przyjacielowi, naszemu rodzicowi, naszemu tacie, naszej przyjaciółce, na przykład, która skończyła, załóżmy, 75 lat, możemy podpowiedzieć, albo co ona, albo od niej usłyszeć, bo to też musi działać w dwie strony. I tak sobie pomyślałam, że ten temat, o którym my dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli jak i na ile my, dzieci, my, rodzina, my, znajomi, interesujemy się i wiemy wiele i co wiemy na temat stanu zdrowia. Na przykład w rodzinach, jeżeli dzieciak kończy 50 lat, mówię dzieciak specjalnie, tak, do państwa, a tata ma 90 albo 80, no to w którym momencie jest ta sytuacja taka, że to dziecko, córka, syn, zaczyna się wgłębiać, tak, interesować. I to nie na zasadzie wzięłaś leki, tylko na takiej zasadzie, co tak naprawdę tym naszym rodzicom, tym naszym dziadkom, bo może być taka sytuacja, że mieszkamy jeszcze z dziadkami na przykład, że babcia z nami mieszka. I teraz, pani doktor, to jest taki strasznie szeroki temat. Ja chciałabym to jakoś pogrupować, chciałabym porozmawiać z państwem też przede wszystkim i zachęcam do odpowiedzi na te nasze zagadnienia i włączania się w naszą audycję. Bo ciekawa jestem, czy państwo w ogóle macie, mając na głowie pracę, dzieci, wszystko wokół, rzeczywistość, korki i tak dalej. Czy jeszcze wam przychodzi do głowy, dlaczego nasz tata, nasza mama nagle słabnie? Dlaczego chodzi wolniej? Dlaczego tak często każe się rejestrować do lekarza, jeżeli, i czy to w ogóle robicie na przykład? Czy zajmujecie się pod takim kątem, czy zostawiacie to swoim rodzicom? To jest taki temat szeroki, więc państwo włączcie się też do tej rozmowy, włączcie się do tej dyskusji. My chętnie odpowiemy, albo się zapoznamy z waszymi opiniami. Pani doktor, tak, pani jako lekarz geriatra, ten temat właśnie rozważa w jaki sposób z punktu widzenia lekarza geriatry. Czy ten temat jest ważny? Dlaczego my się tym tematem musimy zajmować?
No właśnie, bo co skłoniło do tego, że wymyśliłyśmy taki temat?
Tak.
Skłoniła mnie tak naprawdę do tego ostatnie pół roku, może rok. Ja zawsze to widziałam, że są rodziny, które nadmiarowo chcą wszystko wiedzieć o swoim rodzicu i to jest dobre, ale są też takie rodziny, które, którym się wydaje, że piecza przez telefon, telefon raz w tygodniu, który trwa 10 minut, czy przywiezienie tej przysłowiowej zgrzewki wody, bo jest ciężka, jest wystarczający, bo mama czy tata sobie doskonale radzą, czy rodzice razem sobie doskonale radzą. I potem, proszę państwa, dochodzi do takiego dramatu, że jedno z rodziców nagle odchodzi w sposób zaskakujący, czego się nikt nie spodziewał, i zostaje ten drugi rodzic do zaopiekowania, o którym kompletnie nic nie wiemy, bo rodzice nie przekazywali nam żadnej wiedzy na temat chorób, leków, tego, co się dzieje, typów zachowań, jakichś zachowań nietypowych. I nagle zostajemy wpuszczeni na taką głęboką wodę, bo okazuje się, że my w ogóle swojego rodzica nie znamy. Druga sytuacja jest taka, że nie mamy potrzeby interesowania się tym rodzicem, bo z kolei to jest dla nas bardzo wygodne, że nam się wydaje i żyjemy w takiej ułudzie, że nasz rodzic doskonale funkcjonuje.
No jest na chodzie.
Jest na chodzie. Świetnie sobie radzi, robi sobie zakupy, sam sobie gotuje obiady. I to jest jakby, sam bierze leki. I też do momentu pierwszego nieszczęścia. Natomiast wiecie państwo, jakby wstrząsnęło mną kilka wizyt w gabinecie, kiedy wszedł do gabinetu 90-parolatek. Z założenia myślę, że 90-parolatek nie może być mega zdrowy, bo sam proces fizjologicznego starzenia, zakładam, że on się starzeje w sposób super dobry, tak? Czyli ma tak zwane dobre fizjologiczne starzenie, nie przyjmuje żadnych leków. I rozmawiam sobie z tym starszym panem i on mówi, że on ma zaburzenia pamięci, że był u psychiatry, że potrzebuje pomocy. Syn siedzi na korytarzu. Ja mówię, dobrze, czy ja mogę wobec tego zawołać syna, żeby ta wizyta, wiecie państwo, miała sens. Bo jeżeli ja przekażę dużo informacji starszemu panu, który deklaruje, że ma zaburzenia pamięci, to on tego może nie zapamiętać. Więc fajnie, jak ta wizyta jest w obecności kogoś bliskiego. Wołam tego syna, który jest w ogóle zdziwiony, dlaczego ja chcę, żeby on uczestniczył w tej wizycie. Bo ja mówię, bo tata ma zaburzenia pamięci. Mój tata? W życiu.
Taka była reakcja.
Taka reakcja. Uh-huh. I to już się dzieje w gabinecie, na szczęście przy tym pacjencie. Mój ojciec nie ma zaburzeń pamięci. Ty masz zaburzenia pamięci, a ojciec mam. Od kiedy ty masz zaburzenia pamięci? Przecież ty świetnie wszystko pamiętasz. Ja wiem, no ale tata z tego powodu nawet był u psychiatry. Ty byłeś u psychiatry? Wiecie państwo, i teraz nagle otwarte szeroko oczy u tego syna. I ja sobie myślę, Boże, no uczestniczę w jakimś matriksie, bo oni zaczynają między sobą rozmawiać, jakby w ogóle nie biorą pod uwagę, że są w gabinecie lekarskim, wymieniają między sobą jakieś zdania. Po prostu kosmos. Mhm. Tak? I takich sytuacji ja ostatnio miałam bardzo dużo. Inna sytuacja jest taka, że...
To taka sytuacja przerwy tylko na chwilkę musiała ale trwać, dlatego że jeżeli starszy pan ma dziewięćdziesiątkę, to syn musi mieć już po 60.
Tak, i tak
czyli
było.
On się musiał temu przypatrywać procesowi, kiedy ojciec po prostu
właśnie
gubił.
Właśnie się nie przypatrywał. Dlaczego? Żyli bo był skupiony oddzielnie. Na tym, że on ma nadciśnienie, że on ma cukrzycę, że on ma wnuki, że on
syn,
ma żonę.
Tak? Syn był na tym skupiony.
I było bardzo wygodne to, że tym ojcem nie trzeba się zajmować. Bo ojciec naprawdę elegancki, zadbany, sprawiający wrażenie zdrowego. Ale okazało się, że syn kompletnie nie ma pojęcia o tym, co ten tata robi. Przecież tata robi zakupy. Tata wszystko kupi, tylko tata nie miał pojęcia o wartości pieniądza, jak zaczęliśmy drążyć temat. I wiecie państwo, że mnie to trochę przeraziło. Dlaczego? Dlatego, że to są takie sytuacje, które pokazują nam, pokazują mi, jak czasami ten rodzic, ja nie chcę użyć słowa nieważny, jak bardzo ten rodzic przeszkadza nam w chorobie. On jest nam potrzebny zdrowy, nie chory. I wyrzucamy z siebie, wypieramy to, że my musimy zadeklarować jakąś pomoc temu rodzicowi. Druga sytuacja, która mną wstrząsnęła...
No bo najczęściej jest też tak, pani doktor, jeszcze przerwę.
Że to nawet ten chory, stary rodzic pomaga swojemu dziecku.
No bo wiadomo, że po 60 zaczynają się też inne choroby w nas. I pojawia się też ten nasz gorszy stan zdrowia i tak już będzie.
No tak, mogą być to choroby się na sobie,
tak,
prawda?
Mogą być to choroby przewlekłe, mogą być to choroby takie konkretne, na przykład onkologiczne, albo zaburzenia pamięci, albo coś. Zaczniemy na coś chorować, to jest pewne, ustalmy
tak jest.
To. Tak ale jest. Nasi starsi rodzice o 30 lat na pewno też to robią.
Na pewno
też
chorują, nawet jeżeli nam
chorują.
O tym nie mówią.
Dokładnie.
I może warto właśnie chodzić na wizyty chociażby z takim rodzicem. Zorientować się, kiedy on idzie do lekarza pierwszego kontaktu. Po co tam idzie? Czy tylko po wypisanie leków? Bo się nie przyznaje lekarzowi do tego, że coś mu dolega. Bo nam się nie przyznaje, że coś mu dolega, tak jak tutaj ten starszy pan. Ale jeszcze chciałam jakby tak wrzucić taki kamyczek do ogródka, żeby to też było jakby początkiem dyskusji z państwem. Druga sytuacja była taka, że również pacjentka sędziwa, 90-paroletnia i syn, który nie miał kompletnie pojęcia też, na co mama choruje, wiedział, że jest po udarze. Więc moje pytanie było takie, po udarze, nie, mówi do mnie, że mama jest po udarze krwotocznym. Ja mówię tak, o krwotocznym, które są zdecydowanie rzadsze. To jest skala 85% do 15%. 85% niedokrwienne, krwotoczne naprawdę rzadkością. Więc próbuję dopytać się, z jakiego powodu był ten udar krwotoczny, na co słucham. Ale to pani powinna wiedzieć, z jakiego powodu jest ten udar krwotoczny. Ja wiem, no właśnie... Próbuję dociec, czy to był krwotoczny, a może niedokrwienny. Znaleźliśmy po jakimś czasie, wizyta trwała długo, okazało się, że pan w samochodzie ma dokumentację starszej pani, którą dopiero potem w trakcie wizyty doniósł z tego samochodu. Okazało się, że udar był niedokrwienny i ja próbuję wytłumaczyć różnicę, że udar niedokrwienny, a udar krwotoczny, zasadnicza różnica, na co słyszę. Ale pani próbuje mnie edukować? Proszę sobie darować. Ja tej wiedzy nie potrzebuję. I proszę państwa, wierzcie mi, że mnie to zmroziło, naprawdę. Nie jako lekarza. Mnie to zmroziło jako Dagmarę, córkę, siostrę, nie wiem, koleżankę, przyjaciółkę i na końcu dopiero jako lekarza. Bo mi ta sytuacja pokazała, że wymagacie państwo czasami od nas, żebyśmy wszystko wiedzieli, ale my potrzebujemy dobrego wywiadu i mamy leczyć pacjenta, ale ja muszę wiedzieć, co temu pacjentowi jest. I próbowałam wytłumaczyć temu synowi, że dopóki nie będę miała wiedzy, co pacjentce dolega i jakie leki przyjmuje, nie jestem w stanie bezpiecznie włączyć leczenia. Ja muszę wiedzieć, co się dzieje, żeby nie zrobić krzywdy.
No ważny też jest jakiś sposób rozmawiania też ze sobą, prawda? Bo tutaj słyszę, że nie ma dobrej woli po drugiej stronie, pani doktor. I takie nie, odezwanie się
jest,
pod tytułem...
Wiecie państwo, dobra wola jest. To ja teraz tu opowiedziałam takie ekstremalne sytuacje. W zasadzie nie ekstremalne. Ja chciałabym, żeby to były ekstremalne sytuacje. Ale tych sytuacji rzeczywiście trochę się w gabinecie zdarza i one mi po prostu dają do myślenia.
Piszcie państwo 603 06 06 06, kiedy zaczęliście się interesować, czy zaczęliście się, czy już się interesujecie schorzeniami...
Czy rodzic pozwala na zainteresowanie.
Właśnie, schorzeniami swoich starszych rodziców. Jakie pytania zadajecie, żeby nie wywoływać, mówiąc krótko, jakiegoś takiego wrażenia kontroli czy agresji u rodziny,
tak,
bo to też jest ważne. My będziemy w drugiej części audycji o tych rzeczach rozmawiać, uporządkujemy sobie te wszystkie też tematy, na które dzisiaj rozmawiamy, bo to są bardzo ważne rzeczy, ale jest ich dużo, dużo, dużo takich dyskusji na ten temat z różnych stron się powinno pojawić w państwa głowach, więc ciekawa jestem, czy się pojawia, dlatego ja się teraz się pożegnamy. Państwo napiszcie, a my się z tymi SMS-ami rozprawimy po przerwie.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
I jesteśmy po przerwie z dr Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską, geriatrą internistą. Rozmawiamy dzisiaj o wiedzy, jaką posiadamy, jaką mamy na temat chorób, na temat leków, na temat stanu zdrowia naszych rodziców, naszych przyjaciół też, bo też mogą być sytuacje, kiedy nasi rodzice już nie żyją, kiedy na przykład umarli w wieku, pani doktor, wczesnym.
Tak.
I jesteśmy,
jak moi,
i jesteśmy
rodzice,
sami,
prawda?
ale jesteśmy otoczeni ludźmi i też obserwujemy naszych znajomych, naszych bliskich po 60, kiedy zaczynają się robić. Na przykład ja mam dużo znajomych, którzy są ciągle młodzi, a już mają PESEL taki, jaki mają, ale nadal uważają, że na pewno nic im nie jest i pewne rzeczy, o których rozmawiamy, chorobowe na przykład, na pewno nie są związane z jakimiś poważnymi schorzeniami, na pewno nie będą generowały jakichś poważnych, wie pani, schorzeń,
tak.
Tylko po prostu coś takiego się zaplątało i to na pewno samo przejdzie.
Proszę zobaczyć,
jesteśmy wiecznie
tak,
super młodzi.
I to o tym też jest SMS.
Tak, jest.
Tak,
napisał, już pani wypatrzyła.
Tak jest, właśnie, że dzień dobry państwu, przykro mi to pisać, bo sam jestem w terapii uzależnień. Czyli człowiek bardzo świadomy tego, co pisze, moim zdaniem. Ale moi rodzice nie chcą mi pokazywać, że są się ze słabej strony. Udają twardych ludzi, oglądają telewizję i chcą być wiecznie młodzi jak w telewizji. I ja bardzo dziękuję za ten SMS, bo tak jest, że
no
my
i teraz
się wstydzimy swoich słabości.
Źle czy dobrze, że tak rodzice robią?
Źle.
Źle.
Źle, bo ja uważam, że w pewnym wieku rodzic, który czuje, że jest coraz bardziej zależny od innych, że jest słabszy, powinien niestety odrobinę honoru czasami schować do kieszeni i powiedzieć: synu, córko, choruję na to i na to i na to. Dlaczego, proszę państwa, to jest takie ważne? Hipotetyczna sytuacja. Przewracacie się na ulicy, tracicie przytomność, pogotowie przyjeżdża, bierze waszą komórkę i dzwoni, nie wiem, pod córka Asia. Tak? I córka Asia nie ma zielonego pojęcia, że tata jest po zawale, że bierze leki przeciwkrzepliwe, dlatego ma siniaki na rękach, bo się do tego nie przyznaje, że jest człowiekiem, który ma niewydolne nerki. I nagle to spada wtedy na nas jak grom z jasnego nieba. Wydaje mi się, że zła informacja, inaczej, informacja o chorobie nie musi być złą informacją. Jest informacją o chorobie. To, że ktoś ma nadciśnienie, to, że ktoś ma cukrzycę, nie jest złą informacją. Jest informacją, która nakazuje nam wzmożenie czujności wobec naszego rodzica. Czy wziął leki, czy wykupił recepty, czy te leki są bardzo drogie, czy rodzica stać na te leki. Ja, wiecie państwo, też patrzę pod tym kątem.
A jak idzie na przykład córka, syn do pani gabinetu ze swoim tatą, ze swoją mamą, to ma prawo zapytać panią, na co tata cierpi, co tak naprawdę pani zdiagnozowała, w którym kierunku idzie. I to nie jest żadna tajemnica.
Nie jest. Proszę państwa, jeżeli rodzic pozwala dziecku na wejście na wizytę, to znaczy wyraża pewną akceptację i zgodę, żeby był ktoś bliski i uczestniczył w tej wizycie. Starsi rodzice bardzo często mówią tak: pani doktor, ja bym chciał, żeby weszła ze mną córka i mój mąż, żeby oni też tego słuchali, co pani będzie mówić, co ja powiem, żeby dopowiedzieli i żeby zapamiętali dobrze, bo wiecie państwo, czasami taka wizyta wiąże się z mnóstwem nowych informacji, z mnóstwem skierowań, jakby przekierowań pacjenta gdzie indziej, więc ten natłok informacji pacjent się może pogubić. Ja osobiście, jako lekarz, bardzo lubię wizyty osoby starszej, w której uczestniczy ktoś z ich bliskich. Bo wtedy ta wizyta idzie sprawniej, ten rodzic się czuje bezpieczniej. On się czuje już na wstępie tej wizyty zaopiekowany przez rodzinę. Nawet sobie państwo nie wyobrażacie, jakie to jest ważne. Pytanie, czy ja mogę z córką? No jasne, córka się pyta, czy ja mogę z mamą, z ojcem? Oczywiście, że tak. To zostaje między wami w rodzinie. Ja potem nie idę i o tym nie opowiadam, wiecie państwo. Natomiast poczucie bezpieczeństwa dla tego seniora jest bardzo ważne. A on ma jeszcze poczucie bezpieczeństwa pod tym kątem, że bardzo często podkreśla w czasie wizyty, to już córka będzie wiedziała, to już ty to wiesz, to już ty to ogarniesz, to już ty weź te papiery, to ty weź to skierowanie. Naprawdę to jest niezmiernie ważne.
Boże, jak dobrze mieć kogoś bliskiego. Pani doktor, ale to dotyczy tylko rodzin.
Mam inny problem, jak przychodzi przyjaciółka.
O właśnie.
Ale z drugiej strony, jeżeli ta przyjaciółka jest upoważniona w dokumentacji medycznej, czyli ktoś świadomie, ktoś samotny, świadomie upoważnia swojego przyjaciela.
W jaki sposób upoważnia?
Tak jest. Podpisuje upoważnienie, że pani Iksińska jest upoważniona do wglądu do dokumentacji medycznej w razie potrzeby. I tam jest podane imię, nazwisko i numer telefonu. To ja również muszę uszanować decyzję tego kogoś. Może ten ktoś jest samotną osobą i nie ma nikogo bliskiego, albo nie ma nikogo w Polsce. Mhm. Bo może być taka sytuacja, że ma dzieci. I co z tego, że upoważni mi syna, który mieszka w Australii? To nic nie da. Ja muszę mieć kogoś tutaj, kto będzie mi pomocny i pomocny temu seniorowi tutaj na miejscu. Ja mówię mi, proszę państwa, trochę samolubnie, bo ja czasami mam takie poczucie, że wizyta w gabinecie geriatrycznym bywa zmarnowana. W tym sensie, że potem nikt tego pacjenta nie poprowadzi na badania, na które nawet ja pomogę z paniami rejestratorkami, sekretarkami, życzliwymi ludźmi zarejestrować. Tylko kto temu pacjentowi przypomni o tym, że te badania są? Co z tego, że my wyślemy SMS? Musi być numer telefonu komórkowego. Senior jeszcze musi ten numer odebrać i odczytać. To się, wiecie państwo, łączy. Naprawdę, my żyjemy w świecie cyfrowym, tylko nie bierzemy pod uwagę, że 90-latek, nawet jeżeli jest cyfrowy, to może uznać informację, zapomniał o badaniu. W ogóle to wyleciało mu z głowy. I dostaje informację, badanie jutro na 19. Jakie badanie? Ja nigdzie się nie badam, ja nigdzie się nie rejestrowałem. O co chodzi? Spam. Prawda? Także to jest naprawdę trudne. Naprawdę trudne.
Pisze pani młoda, 32-latka. Bardzo dziękujemy w ogóle państwu wszystkim, którzy napisaliście do nas. Postaramy się na wszystkie te SMS-y odpowiedzieć, ale pani tutaj, nie, przepraszam, pan, to jest pan, pan Marek, 32-latek, że audycja mnie osobiście nie dotyczy, ale uwielbiam słuchać rozmów pani doktor i pani redaktor.
Ciary mam.
Uważam, że, i teraz zdanie ważne, że takie audycje są bardzo potrzebne. Dużo ciekawych informacji dotarło do mnie dzięki paniom. Cieszę się również, że są jeszcze na tym świecie takie osoby jak pani doktor, które w tak piękny sposób opowiadają o osobach starszych. Niech audycja trwa. Bardzo dziękujemy pani Marku.
Bardzo dziękuję.
Też życzymy
Marku
dobrego popołudnia. Też tak uważam, że jeżeli słuchacze pani doktor, jeżeli ludzie, jeżeli moi znajomi, pani znajomi nie dowiedzą się o tych rzeczach, od nas, od ludzi, którzy mają edukować, którzy mają robić takie rzeczy, którzy mają przychodzić do studia, tak jak pani to robi od kilku lat i mówi o tych rzeczach, to ja myślę, że taki 50, 30, 40 latek, on nie sięgnie do internetu i nie zada sobie pytania, znaczy nie wygoogluje sobie pytania pod tytułem, kiedy mam się interesować zdrowiem mojego rodzica. Taty. Albo jakie pytania powinny pojawiać się w domu, jakie pytania powinienem zadać rodzicom, żeby dowiedzieć się, jakie ma dolegliwości. A swoją drogą, skoro już wymieniłam te pytania, to właśnie, jak te pytania zadawać, jak one powinny być formułowane i w jakich okolicznościach, bo może niekoniecznie zaraz po przebudzeniu się, typu nic cię nie boli.
Szósta, pięć, jak się czujesz?
Ale może znajdźmy właśnie moment na spacerze, siedzimy na przykład, pijemy sobie herbatę.
Najlepsze są takie rozmowy tak zwane w międzyczasie.
Tak zwane w międzyczasie, prawda? I lekko poobserwować, a mówiłeś coś, wspominałeś o tym, że jakaś zdrętwiała, jakieś skurcze cię łapią.
Czy to się powtarza?
To się powtarza. Właśnie, w jaki sposób...
A jak się wysypiasz? Jak się, mamo, tato, jak się wysypiasz? Dobrze śpisz, tak? No to super. A ciśnienia mierzysz co jakiś czas? Masz dobre, ekstra, fajnie. Bo mi się zdarza wyższe. Tak? Czyli jakby zahaczyć... Wiecie,
czyli to też jest bardzo ważny sposób rozmawiania.
Oczywiście.
Nie na zasadzie kilka żołnierskich pytań, prawda?
Nie to. Wzięłaś leki, nie wzięłaś, a mówiłam ci, że masz brać rano na czczo i tylko popijać wodą. Dlaczego popijasz? To takie coś, wiecie państwo, to od razu w tym rodzicu się po prostu rodzi agresja. Ja się nie dziwię. Bunt. Im większa presja,
bo mówiłyśmy o tym już w innej audycji, że senior, mimo że potrzebujący naszej pomocy pani doktor, ma swoją wolność. I ma swoją przestrzeń. I my musimy szanować to, że on się zestarzał na naszych oczach i że wolno chodzi i że go dużo rzeczy boli i że ma dużo chorób. To nie znaczy, że nie jest osobą, która sama stanowi o sobie. To jest bardzo też ważne i musimy to szanować. Nie możemy mówić do niego takim tonem, nie możemy mówić do niego takim głosem i nie możemy takich żołnierskich komend wydawać, bo nie jesteśmy w wojsku. To jest bliska osoba, prawda? Musimy się tego nauczyć. No co tu dużo mówić?
Ja zawsze mówię, że nie może nam się włączyć tryb rodzic dla rodzica. Bo to nigdy nie będzie akceptowane przez rodzica. Ja zawsze, wiecie państwo, jakby próbuję też dorosłym dzieciom mówić, proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Pana 20-letni syn teraz mówi do pana tak, ale słuchaj ojciec, dlaczego ty palisz papierosy? Musisz rzucić te papierosy, przestań palić faję, nie możesz pić piwa, nie możesz jeść tego tłustego kotleta, od jutra przechodzisz na wegę i uprawiasz jogę. Tak? I my to zabijemy śmiechem tego 20-latka. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, tylko jesteście o 30 lat starsi. Czyli was 80-letni rodzic słucha, że nie może jeść słodyczy, bo ma cukrzycę, a jemu tylko te słodycze smakują, bo nic innego mu nie smakuje. I wiecie państwo, i się po prostu w tym wszystkim zaczynamy gubić. Natomiast musimy to tak dyplomatycznie załatwić. I teraz jak jest taka wizyta, gdzie syn do mnie mówi, ale po co pani mi taką wiedzę przekazuje? Mnie to w ogóle nie interesuje, tak? Co pani będzie mnie edukować? Wiecie państwo, to ja po pierwsze się czuję idiotycznie, że w ogóle startuję z taką propozycją edukacji, bo mi się wydaje, że to było ważne w tamtym momencie. Jakby robię to też dla bezpieczeństwa tej seniorki, która siedzi na kozetce i jest zaszokowana całą tą sytuacją. Ona była zniesmaczona tym wszystkim, co się dzieje w gabinecie.
Bo to jej syn.
Bo to był jej syn.
I nie chciała, żeby się pokazał od takiej strony.
Chyba
i w ogóle nie chciała wielu pewnie rzeczy.
Z drugiej strony, wiecie państwo, z drugiej strony, żeby było trochę miodu w tej misce dziegciu, przychodzą synowie, którzy na przykład mówią w trakcie wizyty do mamy. Bo wie pani, mamcia i koniec cytatu. Mamcia coś, mamuśka coś tam. Mamuśka, pokaż pani doktor. I to mnie rozczula wtedy, tak? Bo to znaczy, że tak było zawsze. W tym domu.
Czułość,
wszystko
empatia.
Zaczynamy od dobrych relacji. Jeżeli nigdy nie rozmawialiśmy z rodzicem uczciwie, jak byliśmy nastolatkami, dorosłymi, młodymi dziećmi i nigdy z tym rodzicem nie rozmawialiśmy uczciwie, niekoniecznie o chorobach, ale o innych tematach, temat chorób potem dochodzi, to my z tym rodzicem nigdy nie nawiążemy takiej relacji. A z drugiej strony, zobaczcie państwo, przychodzi taka sytuacja, że rodzic zostaje sam. Ja pytam się samotnych osób, czy mają kopertę życia w lodówce.
Czyli te wszystkie dane,
tak jest,
informacje.
Tak jest, o tym coraz mniej
spisane.
Się mówi, a to wcale nie jest rzadkość, że osoby starsze mieszkają same. I sąsiad wzywa pogotowie, bo na przykład się niepokoi tym, że sąsiadka się przez kilka dni nie pokazuje. i się okazuje, że rzeczywiście czuje się gorzej. Tak?
Prosiłam państwa...
Dramatyczne sytuacje.
Tak, tak. No jest pani doktor, ma pani spore doświadczenie z tego, co pani opowiada i dużo takich konkretnych przykładów, co zresztą słuchacze bardzo lubią. Ja prosiłam słuchaczy, żeby pisali, więc chciałabym tutaj kilka przytoczyć i postaram się przytoczyć je w miarę szybko, żeby pani doktor mogła się do nich odnieść.
Jasne.
Ten pierwszy. Mieszkam z moją 78-letnią mamą. Jest po dwóch operacjach wymiany biodra, co ją bardzo osłabiło ruchowo. Mama zawsze była nadaktywna, więc takie ograniczenie ją bardzo frustruje. Muszę zmuszać ją, żebyśmy szły do lekarza. Martwię się o nią, bo jest coraz słabsza. Chciałabym się z nią udać do geriatry, bo mam poczucie, że to lekarz, który ją zrozumie. Jestem z Malborka. Nie bardzo
nie widzę
wiem,
problemu.
Nie bardzo wiem, gdzie się udać. Myślę, że w Malborku do geriatry.
Nie ma w Malborku geriatry.
O.
Proszę państwa, mamy pacjentów
Proszę
z Malborka,
bardzo.
Ale też nie ma problemu, żeby uzyskać skierowanie. I można to skierowanie wysłać do nas mailowo, nie trzeba przyjeżdżać ze skierowaniem, ani wisieć, powiem brutalnie, na telefonie, bo czasami pani Beatka, sekretarka, rzeczywiście, naprawdę, ja ją też usprawiedliwiam, bo ona się bardzo stara odbierać telefony, ale w momencie, kiedy ma pacjentów przy okienku, ona dzieli. Wtedy jeden z okienka, jeden z telefonu, jeden... Ale można, ja do pani po audycji zadzwonię.
Weźmiemy numer telefonu
Weźmiemy
i
numer
zadzwonimy.
Telefonu, ja podam adres mailowy, na który można wysłać. Terminy są długie, to też proszę nam to wybaczyć, ale po prostu rzeczywiście geriatrów jest mało.
Jest,
ale jest to do zrobienia.
Tak, jest kolejny. Może w takim razie kolejny SMS przytoczę. Tutaj był taki SMS dotyczący... O, jest. 78 lat. Moja mamunia kończy 78 lat, jednak nadal nie wiemy, jakie bierze leki i co jej dolega. Jest bardzo podejrzliwa wobec swoich dzieci. Rozmowa na ten temat jest wręcz niemożliwa. Nie mogę znaleźć sposobu na wydobycie takich informacji, ponieważ będę postrzegany jako agresor. Mm-hmm. Pan Mariusz napisał. To, jest...
to jest... Myślę, że teraz pytanie, czy zawsze była taka podejrzliwa? Czy podejrzliwa jest w tej chwili tylko odnośnie rozmów? Czy inne tematy też wzbudzają taką podejrzliwość? Bo wiecie państwo, to
czy
też
rozmów
może...
o chorobach?
Właśnie. Bo to może być sygnał, że się z nią coś dzieje mentalnie.
I ona to czuje, ona to widzi, tak? Nie chce
ona...
się przyznać, żeby dzieci
dokładnie,
nie martwić.
Dokładnie tak. Mhm. To może być początek jakiegoś schorzenia takiego z grupy psychiatryczno-geriatryczno-neurologicznych. To może być początek zaburzeń poznawczych. To jest na pewno do dalszego drążenia.
Albo spróbować, panie Mariuszu, innym sposobem, jakimś fortelem, jakiś inny rodzaj pytań zadawać,
tak.
Niby obejść.
Okazji, tak
przy
dalej.
Okazji, że pana to jakoś tam nie interesuje, że tak
na
nie...
Na przykład tak,
nie...
a bierzesz witaminę D, bo wiesz, wszyscy teraz uzupełniamy witaminę D, idzie jesień.
Albo skierować troszeczkę oświetlenie na swoją
tak,
jakby osobę.
Bo ja już łykam.
Bo ja już łykam, prawda?
Tak,
to też
tak.
Można w taki sposób.
Tak.
Kolejny SMS też jest. Moi rodzice, mam dobre relacje i kontakt z moimi rodzicami. Mają po 70-71 lat.
No,
oczywiście
młodzież.
Jeszcze młodzi. Oczywiście dbam o to, by nie musieli nosić ciężkich zakupów, więc im przywożę. Jeśli chodzi o zdrowie, to rozmawiamy dużo. Mama jest z racji, że jest kobietą, chodzi częściej na badania, czy to do onkologa, endokrynologa i tak dalej. Za to mój tato jest bardziej powściągliwy w tematach zdrowia. Chodzi do lekarza, bierze też leki typowe dla swojego wieku, ale ma problem z brzuchem u tyłu bardzo. To jest kolejny. Bardzo dziękujemy za to, że państwo się dzielicie też swoimi informacjami, bo to znaczy, że państwo obserwujecie swoich rodziców i na podstawie tych SMS-ów ja też widzę...
To mnie od razu buduje, no wiecie,
że też, że też państwo patrzycie,
tak.
jak ci rodzice zwyczajnie wyglądają, jak mówią, prawda? Bo to też jest dosyć ważne, prawda? Żebyście zabawili się, no musicie się zabawić w lekarza państwo w domu, jeżeli obserwujecie, że zanim pójdziecie do tego lekarza. Także no tak to wygląda. Dziękujemy wszystkim, którzy piszą. Jest jeszcze tutaj taki SMS. Zawsze jak mama zapyta mnie, się czuję, tak?
Bo byłam, po kontroli na przykład.
Bo byłam
tak.
Na kontroli, tak? Na przykład z plecami, bo miałam implanty w kręgosłupie wstawiane i jeszcze nie zdążę odpowiedzieć, a jestem osobą, która raczej nie narzeka na to, co ją boli, tak?
Tak, to tata w konkurencji od razu mówi, że bolą go kolana, ale nic z tym
tak
nie robi.
Tak jest, czyli to konkurują jest ze sobą.
Ale pani, to jest genialny zaczątek, taki zakwas do dobrej rozmowy. Bo zobaczcie państwo, no jest, widocznie jest pewna rywalizacja między seniorami odnośnie nie tyle leczenia, co dolegliwości. I teraz jeżeli mama
mieszkają,
bądź córka, właśnie.
Jeżeli są razem.
Otóż to, powiecie państwo, to jest tak, bolą mnie kolana. Co ty wiesz o bólu? Mnie to dopiero bolą plecy. I wtedy możemy się czegoś dowiedzieć. Aha, czyli bolą cię kolana. A od kiedy bolą cię kolana? A w jakiej sytuacji? A kiedy wstajesz, czy jak leżysz? A może w nocy cię też bolą kolana? Wiecie państwo, ja nie musicie drążyć tematu tak, że... Boże... Widzicie, chciałam szybko powiedzieć, nie musicie drążyć tak profesjonalnie i lekarsko, ale naprawdę można coś wyciągnąć. Można z tych seniorów coś wyciągnąć.
Pani Magdo, pisze pani, że zapisała pani do UCK, do geriatry i cieszy się pani, bo tatą się dobrze zajęto.
Brawo.
I była pani z tatą podczas całej wizyty.
A, to była na całodniowej wizycie pani, czyli była na tak zwanym oddziale jednodniowym.
Aha.
Tak.
Aha. Tak. W każdym razie jest pani zadowolona i stara się pani z tego, co pisze, prowadzić tatę, jak tylko pani na to pozwoli. Bardzo dziękujemy za ten SMS. Tutaj też część państwa pisze, że witam rodzice, prawie 75 lat, zainteresowanie od zawsze, niestety widoczne pogorszenie od kilku lat, poznawcze również.
Właśnie, to jest
duma
to.
Nie pozwala na akceptację tego faktu. Agresja przybiera na sile, bardzo zniechęca do jakiegokolwiek zaangażowania się. Pani doktor, czas nam się kończy. Na koniec spróbujmy tego SMS-a troszeczkę podrążyć, bo jest to problem, kiedy rodzice mówią nie.
Rodzice stawiają granice. Mało tego, nawet jeżeli my coś proponujemy, to oni te wszystkie propozycje odrzucają. To jest tak zwany pacjent niezmotywowany, czyli lubię ponarzekać, lubię ewentualnie pokazać w jakiś sposób, że coś mi dolega, ale wara ode mnie, tak? Bardzo trudny pacjent do leczenia, ale pani napisała tutaj poznawczo gorzej. I to jest, proszę państwa, bardzo często sygnał, że ten pacjent jest po prostu chory. Na początku zaburzeń dementywnych, może już one są umiarkowane, więc na pewno tu jest problem poznawczy.
I
on jest dowodem na to.
Kolejny SMS, terapeuta uzależnień powiedział mi, że jeśli tata był wychowywany twardą ręką, to będzie mu się trudno otworzyć i tak. Może być coraz gorzej, czyli rodzice, tak. Czyli starsze pokolenia, tak. Ludzie starszej tak. daty, oni się po prostu też nie skarżą. Nie wszyscy, proszę państwa, wzywają co 15 minut karetkę, bo mają nadciśnienie, chociaż też są takie osoby, prawda?
Tak, to prawda.
I też się tak zachowują i często tym ludziom tak naprawdę nic nie dolega, ale niektórzy po prostu mocne schorzenia, poważne schorzenia chowają w sobie. Być może też czują, że coś jest z nimi bardzo nie tak i ludzie po prostu nie chcą obarczać swoich rodzin tym. Nam się bardzo dobrze na ten temat, pani doktor, ludzie rozpisali, słuchacze nasi.
Bardzo dziękuję państwu
i bardzo dziękujemy. Może kiedyś jeszcze wrócimy. Tutaj musimy kończyć chyba już. Jest jeszcze pan...
To taka niesprawiedliwość dziejowa, że musimy kończyć.
Musimy kończyć. Tutaj jest jeszcze jeden SMS, ale już chyba nie zdążymy, Basiu. Barbara Kopaczewska kiwa głową. Musimy uciekać. Doktor...
Ale SMS ten też może być początkiem następnej audycji, czyli bariery architektoniczne dla seniorów.
Ale przeczytajmy go jeszcze.
No właśnie, a ja trochę na inny temat. Moi rodzice 80+, jedzą wege, zdrowo i są zdrowi, choć mama od czasu szczepienia ma coraz głębsze zaburzenia neurologiczne i z coraz większym trudem chodzi, więc ich dużym problemem są przychodnie czy protetycy, którzy mają swoje gabinety na drugim lub trzecim piętrze bez windy. Tak, tak jest, zgadzam się z panią absolutnie. Czasami to może być wysoki parter, proszę państwa, i on też będzie barierą.
Ja bardzo dziękuję państwu za zaufanie i za udział w naszej audycji, bo my uwielbiamy z panią doktor, jak państwo się włączacie do naszej rozmowy, jak Prawda. Zadajecie pytania, jak opisujecie to, co w waszym życiu się dzieje, co jest ważne dla was i związane z waszymi bliskimi, ale ja jeszcze raz podkreślam, nasi bliscy to niekoniecznie rodzice, to też musimy traktować naszych przyjaciół jako bliskich. Tak. I teraz już naprawdę koniec, to była audycja Srebrne Pokolenie. Bardzo dziękuję pani doktor.
Dziękuję również.
Do usłyszenia
Wielkie
za tydzień.
Dzięki za wszystkie ciepłe słowa dzisiaj. Basia Senior Krzysztof.
Kopaczewska realizowała. Bardzo Basiu dziękujemy. Kłaniamy się. Anna Rębas.
Do widzenia.
Srebrne pokolenie.